Jak przyjemnie znowu być na tym miejscu i widzieć zapełnione ławki. Jest okropnie ciężko przemawiać do pustych ławek. Żadnych reakcji, nie uśmiechają się puste ławki, nie reagują rezonansem miłości. A poza tym jeszcze jedno. Jak człowiek się, tak powiem po góralsku, zatnie, zapomnie jakiegoś słowa, no to już żywcem nie ma ci kto pomóc. Także dzisiaj jestem naprawdę w dobrej sytuacji. Cieszymy się, że wracamy do normalności, do naszych kontaktów, do relacji. Wiecie, w tym wszystkim, w tych wszystkich sprawach to chodzi z powrotem o więzi, o tą radość, jaką daje bliskość przebywania w obecności drugiej osoby. To, o czym teraz powiem, dotyczy pewnego cudownego zjawiska, które można w Australii zaobserwować nocą. Nocą. Niebo wtedy jest bardzo blisko ziemi. Przynajmniej o połowę niż zazwyczaj, albo nawet więcej. Widzisz wtedy miliony gwiazd, których wcześniej nigdy nie widziałeś. Drogę Mleczną. Poruszający widok. Niebo tak blisko ziemi. Kiedy? Gdy nie ma świateł z miast, ulic, fabryk, boisk sportowych i jest ciemność na ziemi, tym jaśniejsze i wspanialsze jest niebo. Widzieliście to kiedyś? Na pewno. Wiecie, czasem to przeżywa człowiek, gdy nocą musi wyjść niespodziewanie z namiotu. Gdzieś tam na kampie jest w pierwszej chwili taki niezadowolony, że trzeba ten namiot opuścić. Ale jak wyjdziesz z tego namiotu i popatrzysz na niebo, właśnie wtedy to można przeżyć. Kiedy? Gdy nie ma świateł tego świata. Gdy niebo nie konkuruje z blaskiem i błyskotkami tego świata. Niebo wtedy jest takie wyraźne. Takie wyraźne. A więc, takie krótkie westchnienie. Panie Boże, daj mi dziś zobaczyć piękno nieba, ale pomóż mi wtedy zobaczyć, gdy przestaną mi tak mocno błyszczeć światła i błyskotki tego świata. Pomóż mi, Panie, w tym. Pomóż, abyśmy to przeżyli z całego serca na tym nabożeństwie. Amen. Pierwsze zadanie. Niewidzialny długopis, niewidzialna kartka i piszecie. Nikt nie widzi, tylko wy i Bóg. Pomyślcie przez chwilę tak naprawdę szczerze, ale tak uczciwie. Ja też. O kilku rzeczach, którymi się pasjonujemy teraz na tej ziemi, w wolnych chwilach naszego życia, bo nie mówię tutaj o pracy. Wykluczmy pracę, to jest obowiązek włożony na barki każdego z nas. Kilka rzeczy, które nas tak naprawdę cieszą na tej ziemi. Pomyślmy, kilka rzeczy. Ja wiem, że już spodziewacie się następnego pytania, które będzie brzmiało tak. Czy te rzeczy będą mogły być obecne w niebie, którymi się teraz tak pasjonuje i to zajmuje wiele mojego czasu? Wiecie, muszę teraz wyznać coś, co w ostatnim czasie tak bardzo dotknęło mojego serca, a jest to pewna wypowiedź w środowisku naszego Kościoła, która jest bardzo aktualna i potrzebna. I ktoś powiedział tak, że naszą największą potrzebą teraz jest przestać żyć w zakłamaniu. Przestać żyć w zakłamaniu. Co mam na myśli? Że my bardzo często niebo kojarzymy z poprawą warunków. Nie będzie wtedy śmierci, łzy zostaną otarte. Wszystko prawda. Te przepiękne widoki, cudowne widoki. Ale to jest pewne tło. Naprawdę istotą nieba są znowu relacje. Trzy najwspanialsze relacje, jakie sobie możemy wyobrazić. I o tych trzech relacjach będzie dzisiaj mowa w tym kazaniu. Ale będzie to kazanie o niebie. I na końcu pytanie, czy naprawdę za takim niebem tęsknimy? Czy naprawdę? Pierwszy tekst, bardzo znany, który kochamy i do którego często wracamy, ale dzisiaj troszkę inaczej na niego popatrzymy. Ewangelia według świętego Jana, 17 rozdział i wiersz 24. Jest to część modlitwy tej arcykapłańskiej, kiedy Jezus stoi w cieniu swojej własnej niewyobrażalnej śmierci. Kiedy Jezus przytłoczony tym ciężarem, który ma przenieść przez ostatni etap swojej misji na ziemi. Ale wypowiada wtedy jedną z najpiękniejszych modlitw, która na pewno została wysłuchana jako dowód przyjęcia ofiary Jezusa Chrystusa. 24 wiersz. Ojcze, chcę, ja pragnę. Chcę, aby ci, których mi dałeś przez mój pobyt na ziemi, przez Getsemanę, przez Golgotę, dałeś mi ich. Boże, ale nie na tym koniec. Ja proszę Cię o więcej. Aby byli ze mną, aby przebywali ze mną. To jest pierwsza definicja nieba. Byli ze mną. Uratowani na zawsze grzesznicy Jezus. Niebo jest tam, gdzie jest Chrystus. Gdyby nie było Chrystusa w niebie, ani na odnowionej ziemi, nie byłoby w pełni nieba. To On, Jego osoba tworzy to piękno, tą atmosferę. On jest tą wspaniałością nieba. Mało jeszcze, ale w zasadzie do tego sprowadza się to dalej. Aby byli ze mną, gdzie ja jestem. I co dalej? Aby oglądali moją chwałę. Nie jest tam napisane, aby oglądnęli moją chwałę i koniec, ale aby oglądali moją chwałę. To jest, wiecie, nie wiem jak to powiedzieć, to jest taki perfekt czas, który się zaczyna kiedyś, ma skutki ciągle do przyszłości sięga. Aby oglądali moją chwałę. A co jest moją chwałą? Nie. Ilość mojej armii niebieskiej. Nie. Lśniący ze złota tron. Ale tak jak to kiedyś przeżył Mojżesz, który prosił, Boże, ja Cię proszę tylko o tą jedną rzecz. Daj mi oglądać chwałę Twoją. I co oglądał? Oglądał chwałę. Ale treścią tej chwały była niezgłębiona nigdy do końca bezgraniczna miłość i miłosierdzie do grzeszników, na podstawie której oni mogą być uratowani na zawsze. Aby zawsze oglądali moją chwałę zbawienia, chwałę stworzenia. I wiecie, i to będzie taki proces, który się będzie pogłębiał. Bowiem lata wieczności przyniosą zbawionym coraz pełniejsze i wspanialsze objawienie Boga i Chrystusa. Wraz ze wzrostem wiedzy wzrastać będzie także miłość, uwielbienie i szczęście. Wiecie, to jest dla mnie też coś nowego. Bo ja myślałem, że jak przyjdę do nieba, no to ja już będę miał wystarczająco wiele miłości. Dla pewnych rzeczy nigdy nie ma granic. I dlatego niebo będzie takie atrakcyjne, że niebu towarzyszy rozwój. Rozwój pod każdym względem, ale również pod względem wrażliwości i miłości, wiedzy. A gdy to będzie wzrastać, będzie również wzrastać nasza wdzięczność. A pierwsze, podziw. Podziw i jeszcze raz podziw, bo jak będziemy się rozwijać i odkrywać nowe rzeczy, to będziemy podziwiali. Jezu, tak jak kosmos jest bezgraniczny, bez końca, tak Twoja chwała, geniusz Twojej doskonałości jest bez końca. A więc rozwój. Wraz ze wzrostem tego wszystkiego i im bardziej odkupieni będą poznawać Boga, tym bardziej będą podziwiać Jego charakter. Gdy Chrystus ukaże im bogactwo zbawienia i zadziwiające zwycięstwa w wielkim boju z szatanem, ich serca będzie napełniała coraz większa miłość i oddanie i z coraz większym zachwytem. Te pieśni będą śpiewane. Ta muzyka będzie wykonywana. Coś wspaniałego. Rozwój. Popatrzmy na pierwszy wiersz tego samego rozdziału. Pierwsze odniesienie jest do Chrystusa, ale drugie odniesienie może być zastosowane również i do nas. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Zbawienie nasze rozłożone jest na kilka etapów. Teraz jesteśmy usprawiedliwieni, ułaskawieni, odkupieni. Później w pełni już zbawieni od wszelkich konsekwencji, nawet tych doczesnych konsekwencji, które ciągle nam jeszcze towarzyszą. Ale również w ramach zbawienia jest uwielbienie uratowanych grzeszników. Oni nie będą jakoś tak blado wyglądać tam w kąciku nieba. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, mówi, że zbawieni zajaśnieją w niebie bardziej niż słońce. Pamiętacie? Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Ale to nie jest dla zwykłej, dziwnej, niewytłumaczalnej próżności ta jasność. Oni zostaną uwielbieni, tak jak tu Chrystus powiedział, uwielbij Syna. Aby Syn wtedy mógł uwielbić Ciebie. To uwielbienie każdego z osobna grzesznika przyczyni się jeszcze do większej chwały, bowiem jaki niesamowity będzie kontrast między tą sytuacją, w jakiej był kiedyś człowiek, a później będzie. A więc ta chwała, którą zostaniemy uwielbieni, nie będzie tyle ku naszej chwale, tak naprawdę, oczywiście ku naszemu szczęściu, ale tak naprawdę to się odwróci z powrotem ku chwale tego, który na naszym miejscu stanął, nasze cierpienia wziął na siebie, nasze. A teraz już nie są wspominane rzeczy pierwsze. Wiecie, że nawet Pan Jezus, będzie taka uroczysta chwila, zrzuci z siebie to brzemię odpowiedzialności za wszystko i nie będą wspominane rzeczy pierwsze. Jezus nie będzie zawsze dźwigał naszych grzechów i smutków. Jezus też zostanie uwolniony od tego i będzie ta uroczysta chwila, kiedy cały ten bałagan, ten ciężar, to utrapienie jeszcze raz oficjalnie i uroczyście spadnie na kark tego, który był powodem całego tego cierpienia. Jest pewien fantastyczny tekst w kontekście nieba. My go zazwyczaj używamy w kontekście Wieczerzy Pańskiej, ale dzisiaj zrozumiemy jak najbardziej, że on jest w kontekście nieba. Ewangelia według Łukasza, 22 rozdział. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział. Bardzo ciekawe myśli. Wiersz 16, 18. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał. Czego? Wieczerzy. Tego posiłku, tego uroczystego, świętego posiłku. Aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. Aż nastąpi zwycięstwo, aż nastąpi triumf. Wiersz 18. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Co to jest? To jest przepiękny dowód, nie tylko gest, ale dowód, jak bardzo Jezusowi zależy z powrotem na spotkaniu z nami. Ja będę wstrzymywał się od pewnych rzeczy, aż do momentu, kiedy się znowu spotkamy, kiedy już nie w wieczerniku, ale za tym stołem. Wiecie, no ktoś może powiedzieć, no stołem, to ma wielkie znaczenie. Tak, za stołem, przy tym niebiańskim posiłku. Ja się wstrzymuję nawet od tego, co jest z tego owocu winnego. Ja się wstrzymuję. Ja się wstrzymuję od tego posiłku, który spożywałem razem z wami. Przyjmijmy to dosłownie jako dowód miłości i wyraz tęsknoty Jezusa za nami. Kiedy się spotkamy, On triumfalnie, uroczyście przeżyje to razem z nami. Chciałbym zwrócić uwagę na pewną bardzo charakterystyczną rzecz. To jest jakby taka malutka dygresja, ale ja zaraz do głównego tematu wrócę. Ja jeszcze pamiętam. Pan Jezus pił z owocu. Nigdzie, ciekawa rzecz, nie jest napisane o winie, tylko pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I ten tekst kojarzy mi się z pierwszą księgą Mojżesza. Kochani, otwórzcie to, mimo wszystko otwórzcie. Pierwsza księga Mojżesza, 40 rozdział. Tam jest niesamowita rzecz. Tam jest przepis na dobre wino. Na pewno chcecie znać ten przepis na dobre wino. Pierwsza Mojżeszowa, 40 rozdział i wiersz 11. Kontekst dotyczy pewnego dworzanina faraońskiego, faraona, który miał sen, którym mu się przypomniały jego codzienne obowiązki wobec króla faraona. I miałem w ręku puchar faraona. Macie już przed sobą ten tekst, 11 tekst. Wziąłem więc grona, wycisnąłem je do pucharu faraona i co? I puchar wręczyłem faraonowi. To jest najlepszy przepis na wino. Jeśli to było w starożytnym Egipcie, tak praktykowane i tak właśnie pod czaszy Faraona to podawał, podobna jest właśnie ta myśl. Nie będę pił z tego owocu winorośli. Kochani, jako przyszli obywatele nieba, postanowiliśmy być zawsze czujnymi, trzeźwymi, bez odrobiny tego, co może nam zakłócić nasze relacje z niebem. Wiecie, co chcę wam powiedzieć? I to jest pewien przykład. Idziemy dalej, szybciutko. Mam drugie zadanie dzisiaj. Niewidzialny długopis, niewidzialna karteczka. Piszemy. Proszę wytypować jedną osobę, uwaga, z którą obawiałbym się spędzić całą wieczność. Ja nie mówię, że masz wytypować wroga jakiegoś, ale z którą, słuchajcie, ja to ładnie nazwałem, z którą bym się obawiał spędzić całą wieczność i w obecności której to osoby bym się nie czuł za dobrze. Ja nie wiem, co piszecie. Wy nie wiecie, co ja myślę. Pytanie drugie. Dlaczego bym się obawiał z tą osobą spędzić całą wieczność? Jakie cechy charakteru powodują to, że się obawiamy pewnych ludzi i nie czujemy najlepiej w ich towarzystwie? To wcale nie są jacyś dalecy ludzie. Niebo jest miejscem najlepszych relacji. Powiedzieliśmy przed chwilą o tych relacjach między grzesznikami a Zbawicielem. Ale teraz jest czas na tą drugą relację, relacja między zbawionymi. No ktoś powie, no dobrze, ale tam jak już się znajdziemy, to już wszystkie kłopoty, problemy będą usunięte, tam już będziemy tacy doskonali, że nikt nie będzie musiał się obawiać jeden drugiego. No ale posłuchajcie takiej wypowiedzi. To nie jest moja własna, to jest natchniona wypowiedź. Posłuchajcie. Jeśli macie być świętymi w niebie, najpierw musicie być świętymi na ziemi. Cechy charakteru, jakie pielęgnujecie w tym życiu, nie zmienią się po śmierci ani po zmartwychwstaniu. Wyjdziecie z grobu z takimi samymi skłonnościami, jakie przejawialiście w waszych domach i społeczeństwie. I powiem wam, kochani, że jestem zaskoczony odnośnie tych takich skłonności, bo tak mi się wydawało, że wiele rzeczy zostanie zmienionych i skłonności też. To jest to słowo tendencja, w języku angielskim tendency. I takie słowo występuje. Skłonności. Gdzie cię nagina? Tak naprawdę gdzie cię nagina? Gdzie cię ciągnie? Co jest dla ciebie taką przyjemnością? Jakie masz słabe punkty w swoim charakterze? O, wyjdziecie z grobu z takimi samymi skłonnościami, jakie przejawialiście w waszych domach i w społeczeństwie. Jezus nie zmieni charakterów ludzi przy swoim przyjściu. Dzieło przekształcenia musi być wykonane teraz. Nasze codzienne życie decyduje o naszym przeznaczeniu. Musimy odczuć smutek, skruchę. Z pomocą Bożą oczywiście. Widząc wady naszych charakterów i przezwyciężyć je przez łaskę Chrystusa, a w czasie próby musi być ukształtowany taki zrównoważony charakter. Tak, abyśmy pasowali do zamieszkania w domu Ojca. Po to jest to wyzwanie. Po to, abyśmy pasowali. Pasowali do atmosfery, jaka jest w niebie. Druga relacja między zbawionymi. W Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale, w 11 wierszu jest tak pięknie napisane, że wielu przyjdzie ze wschodu, zachodu, ze wszystkich stron świata i zasiądą za stołem z kim? Z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem. Każdy z nich miał swoje doświadczenia. Każdy z nich wniesie swój jakiś urok, taką cząstkę. Będzie się dzielił. Każdy z nich był grzesznikiem, ale teraz jest zbawiony na zawsze. Każdy z nich doświadczył mocy zbawienia. I tam jest. Niebo jest miejscem spotkania ze wszystkimi zbawionymi od początku świata. Z Adamem i Ewą też. Pamiętajcie, że są niektóre wyznania pod niebem, które mówią: Adam i Ewa tam nie mogą być. Dlaczego nie? Właśnie to będzie największy triumf baranka, że Adam z powrotem tam wejdzie. To już wiemy. Adam i Ewa, oni tam będą. I będą przypominali sobie te cudowności, które kiedyś wcześniej były ich udziałem, a teraz dzięki Zbawicielowi są z powrotem. Jakąż chwałę oni oddadzą. Z kolei w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale Chrystus naucza, jaka będzie atmosfera w niebie, że tam nadal wszyscy będą pragnęli usługiwać jeden drugiemu. Kto jest największy? Kto usługuje? Ja jestem jako ten, który wam usługuje, a jestem Panem i Królem Wszechświata. Atmosfera przez całą wieczność takiego usługiwania, takiego życia dla innych ludzi, prawie bez prywatności. Na prywatność będzie szkoda czasu. Radość z innymi. Druga relacja. Za chwilkę trzecia. Wielka radość. W domu Ojca nie będzie ani jednej zbawionej osoby, która by kogoś nie przyprowadziła wcześniej do Chrystusa. I ja to nie mówię w sensie negatywnym, ale najbardziej pozytywnym, że to jest niemożliwe, żeby ktoś był chrześcijaninem i naśladowcą Chrystusa i nikogo nie przyprowadził do Chrystusa. To jest niemożliwe. Nawet gdy dzisiaj o tym nie wiesz, to się wieczności dowiesz. Nie wiesz, że jesteś obserwowany przez ludzi, nawet w których sercach jest wielki szacunek do ciebie. Oni ci od razu o tym nie powiedzą. Przez lata będą obserwować, budować zaufanie do ciebie i patrzeć na ciebie jako na człowieka, który ma łączność z niebem. I przyjdzie taki czas wielu, wielu decyzji. Wielu, wielu decyzji. Nawet w ostatniej chwili. I będzie wiele zbawionych, bracie, siostro, dzięki temu, że ty pokochałeś wcześniej Chrystusa niż oni. I przyjdziesz do nieba i stanie się coś cudownego. Gdy bramy tego pięknego miasta otworzą się, wtedy niektórzy przyjdą do ciebie i powiedzą ci te słowa. Gdybyś nie mówił do mnie uprzejmie, gdybyś nie płakał za mną, gdybyś się nie modlił gorliwie za mnie, nigdy nie ujrzałbym króla w jego pięknie. Jakaż to będzie nagroda? Jak mało znacząca jest pochwała ludzi w tym ziemskim, doczesnym życiu w porównaniu z nieskończoną nagrodą, która czeka wiernych w przyszłym, nieśmiertelnym życiu. Któregoś dnia, cudownego dnia, drogi bracie i siostro, ktoś przyjdzie do ciebie i położy rękę na ramieniu. Dziękuję ci. Dziękuję ci, że nie byłeś obojętny na moje potrzeby. Dziękuję ci, że opuściłeś swój wygodny dom, że płakałeś za mną, że się szczerze modliłeś. Pomogłeś mi. Masz cząstkę w mojej radości, że ja jestem w królestwie. Masz cząstkę. Ja wiem, drodzy, że nawet gdybyśmy w ogóle zaniedbali misję, to i tak Bóg bez nas wykona ją. I tak będą zbawieni ludzie. Ale wtedy my nie wejdziemy do radości Pana naszego. To jest wielki tekst, który chciałbym teraz przypomnieć z Ewangelii Mateusza, 25 rozdział i 21 wiersz. Byłeś wierny w małym. Tu na ziemi. Jak czekałeś na mnie, byłeś wierny w najmniejszych rzeczach. A ja teraz cię zapraszam, abyś wszedł do radości mojego Pana. A radością mojego Pana jest właśnie oglądanie owoców, ofiary, owoców tej walki Boga o zwycięstwo na planecie Ziemia. Teraz mogę ci powierzyć większe rzeczy. Teraz mogę ci powiększyć większe rzeczy, bo byłeś wiernym w małym. Wejdź do radości Pana. Wejdź. I teraz niespodzianka. Ja myślałem zarówno odnośnie i łaski Bożej, że łaska Boża potrzebna jest tylko do pewnego czasu. To już wam kiedyś mówiłem. Zmieniłem zdanie. Cała wieczność jest zbudowana na cudownej łasce Bożej. Każdy dzień, że się tak wyrażę, wieczności będziemy zawdzięczali łasce. A więc Dawid, który śpiewa najpiękniejszą pieśń, albowiem łaska Twoja trwa na wieki, jest najświętszą prawdą. Łaska Boża. Ale jeszcze inna kwestia. Obiecałem wspomnieć o trzeciej relacji. Są jeszcze inne istoty, które nigdy nie upadły i dla których bardzo cenną rzeczą będą spotkania, nabożeństwa razem z tymi, którzy zostali zbawieni, uratowani, przyprowadzeni z ziemi. I jest taka wspaniała myśl w Biblii i w duchu proroctwa, że naszą największą nagrodą za współpracę z Jezusem na tym świecie będzie przywilej pracowania z Nim w przyszłym świecie. W niebie będziemy pracować. Jak? Za chwilkę. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan. Kiedy? Zawsze. Teraz tu na ziemi. Ale wieczności też. Będziecie świadkami mojej miłości, mojej mocy przemijającej wszystko. Skutecznie. I teraz sobie wyobrażamy pewną chwilę. Chwilę, kiedy już widzę swojego anioła, który już bezpośrednio twarzą w twarz. Obcuje ze mną, a ja z nim. Zresztą z Bogiem tak samo. Bowiem już żadnej bariery. Nasza relacja z Bogiem będzie bezgraniczna i bez żadnych przeszkód. I ujrzymy Go twarzą w twarz. Podobna relacja z aniołami. Któregoś dnia, jak to pięknie jest napisane przez pastora Wendena, Twój anioł podejdzie do ciebie i powie: słuchaj, udajemy się na pewną planetę. Tam będziemy mieli specjalne spotkanie. Nie odmówisz. I będziesz opowiadał o mocy zbawienia. Jest pewna pieśń, ona jest tylko w śpiewniku angielskim. Jak wrócicie do domu, otwórzcie tą pieśń. To jest pieśń pod, powiem tak po staremu, pod numerem 425. Tam jest ta pieśń o śpiewie aniołów, że aniołowie potrafią śpiewać na chwałę świętego Boga, że wielki i święty jest Bóg. Ale tam jest powiedziane, że aniołowie nie potrafią śpiewać na temat mocy Boga jako Zbawiciela, Zbawiciela na podstawie swoich własnych doświadczeń. Jest taka piękna myśl, że gdy będziesz pewnego pięknego dnia wieczności na innej planecie i będziesz jako świadek Jezusa przemawiał do nieupadłych istot i opowiadał o tej cudowności zmiany. Twój anioł usiądzie gdzieś w ostatnim rzędzie i złoży swoje skrzydła i ze skupieniem będzie słuchał pieśni, zesłuchał twojego wyznania o mocy i radości, radości, która jest udziałem zbawionych. Drodzy, chciałbym powiedzieć na końcu, że więzi, nasze więzi z Bogiem wtedy będą jeszcze większe, niż gdybyśmy nigdy nie upadli. Przez te wszystkie doświadczenia, przez jakie przechodzimy, a potem przez proces chwalebnego przyjścia Jezusa, zmartwychwstania, nawet wcześniej jeszcze przez te trudności, jakie przechodzimy, ale przez odczuwanie obecności Bożej w naszym życiu. Jesteśmy przez to ubogaceni bardziej niż nawet aniołowie. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Jeszcze raz powtarzam. Nasze więzi z niebem mogą być jeszcze bliższe i zażylsze, niż to mają aniołowie, bo oni takich doświadczeń nie przeżyli. Konkluzja. Największa nasza potrzeba. Przestać żyć w zakłamaniu. Co to znaczy? Nie śpieszmy się tak szybko z deklaracjami. O, jak ja bardzo kocham niebo, czy tęsknię za niebem. Tak, nie kwestionuję tego. Ale prawdziwa tęsknota za niebem to nie tylko tęsknota za lepszymi warunkami, za życiem bez łez i bez śmierci, ale tak naprawdę tęsknota za niebem oznacza tęsknotę za trwałą więzią, wspólnotą z Bogiem. Z Bogiem przede wszystkim i nade wszystko. On jest chwałą i szczęściem. To znaczy prawdziwie tęsknić za niebem. Nie tylko za lepszymi warunkami. Tęsknić za wspólnotą bez nawet... Nie gniewajcie się. Prywatności. Mam nadzieję, że nie przestaniecie mnie lubić z tego powodu. Teraz to tak czasem lubimy mieć prywatność, a niech się nikt nie wtrąca, a nasze domy też jako twierdze, a nasze przyjęcia to naprawdę, no jak 3-4 dań nie mamy, no to nie mamy ugościć. To nie powinno tak być, bracia i siostry, dalej. Relacje, drugi punkt. Jeśli tęsknisz za niebem, tęsknisz za relacją z drugim i spędzaniem czasu z drugim, nawet kosztem swojej prywatności. Ja nie mówię całkowicie zrezygnowanie z prywatności. Tęsknisz za niebem, tęsknisz za służeniem drugiemu człowiekowi. To są relacje, o których wspomniałem na końcu. relacje również z tymi, którzy nigdy nie upadli. Będziemy poznawać te istoty i oni się będą dzielić swoimi doświadczeniami, a my swoimi. I ostatnia myśl. Zapraszam was, kochani. Pomimo tego, że żyjemy ciągle jeszcze tu, nogami chodzimy twardo po tej ziemi, ciągle tu, to jesteśmy zaproszeni już dzisiaj, abyśmy oddychali powietrzem nieba, atmosferą nieba. A jak to jest możliwe? To jest możliwe. Duch Święty działa jak wiatr, napisane jest. Powiew wiatru przynosi nam powietrze z gór Syjonu. Takie czyste powietrze, takie ożywiające, które przeszywa nas takim prądem miłości. Oddychaj, bracie i siostro, atmosferą nieba, powietrzem nieba już dziś. Proszę, ja siebie, was oddychajcie. A może to zaistnieć, nie dzięki naszemu skupieniu czy wyobrażeniom, czy kontemplacji, ale dzięki Duchowi Świętemu, który właśnie powiewem swojej miłości może nam już przedsmak nieba dać. A jednym z takich przedsmaków nieba jest sabat, o którym za chwilkę studiować będziemy. Życzę tych doświadczeń, tych przeżyć, kochani, z całego serca. Amen.